Naszym gościem jest pan redaktor Marek Budzisz, publicysta, ekspert do spraw wschodnich. Witamy, panie redaktorze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie redaktorze, pierwszy temat, pierwsza kwestia. Niemieckie patrioty, okazuje się, że jednak będą rozmieszczone w Polsce. Taka jest decyzja. Pytanie, czy to porażka polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, które proponowało kilkukrotnie niemieckim partnerom, by te baterie Patriot przekazane zostały za naszą wschodnią granicę, czyli bezpośrednio na Ukrainę?
Wydaje mi się, że to przede wszystkim była próba doprowadzenia do zmiany niemieckiej polityki, jeśli chodzi o zaopatrywanie czy wspieranie z dostawami sprzętu wojskowego walczącej Ukrainy. Ta próba zakończyła się niepowodzeniem wobec sprzeciwu czy niechęci strony niemieckiej, więc w tym sensie trudno tu mówić o porażce, choć nie udało się zmienić tego stanowiska, to raczej tutaj zastanowić się nad swoim postępowaniem powinni Niemcy, czy oni dobrze robią w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie, bo to ukraińskie miasto i ukraińskie cele cywilne są atakowane, a na szczęście nie polskie, więc w tym sensie ta pomoc jest znacznie bardziej potrzebna na Ukrainie niżli w Polsce. Ten opór strony niemieckiej wydaje się, że jest głównie powodowany pewnymi motywami natury politycznej i to wymaga w moim odczuciu przemyślenia.
Niektórzy politycy, szczególnie z opozycji, wspierający tę wersję niemiecką, komentując, mówili, że te patrioty, będąc po stronie polskiej, mogą również niejako ingerować w to, co dzieje się na ukraińskim niebie. Pytanie, czy nie byłoby to wejściem konkretnym, takim militarnym już jednego z państw NATO do tego konfliktu?
Przede wszystkim to byłoby naruszeniem przestrzeni powietrznej państwa niepodległego, jakim jest Ukraina, a to jest argument akurat przemawiający na rzecz rozmieszczenia tego systemów na Ukrainie, no bo jeżeli rozmieszczenie w Polsce zakłada i tak niszczenie celów nad przestrzenią powietrzną Ukrainy, to cóż stoi na przeszkodzie, żeby te systemy znajdowały się kilkanaście kilometrów dalej, tak żeby mogły chronić w sposób rzeczywisty atakowane cele. W związku z tym to jest dość bałamutny argument. Natomiast jeśli chodzi o ewentualne ryzyko wejścia do wojny, to ono zawsze istnieje. Trzeba tutaj bardzo roztropną politykę uprawiać, żeby tego ryzyka uniknąć. Wydaje mi się, że można opracować czy przedsięwziąć co najmniej kilka różnych scenariuszy, jakby, które można by było wdrożyć, unikając ryzyka wejścia do wojny, tylko żeby to zrobić, wymaga to dobrej woli wszystkich stron. No na przykład można czasowo rozmieścić te baterie Patriot w Polsce, ale jednocześnie dopuścić, że w tym samym czasie szkolone będą obsługi ukraińskie dla tychże systemów i potem jak już oni uzyskają sprawność obsługi, bo tego się nie uzyskuje w ciągu tygodnia ani dwóch tygodni, to docelowo za kilka miesięcy tego rodzaju systemy mogłyby być przekazane Ukrainie albo dyslokowane na Ukrainie już z obsługą ukraińską, tak właśnie, aby uniknąć tego bezpośredniego zaangażowania się w wojnie. I opracowanie takiego długofalowego planu wymaga tylko pewnej dobrej woli i decyzji o charakterze politycznym, bo on też jest dość odległy w czasie. I tu w gruncie rzeczy wracamy do sedna tej kwestii. Znaczy, to nie są sprawy o charakterze wojskowym, militarnym, czy związane z realnym zagrożeniem, tylko to są kwestie związane z charakterem wsparcia wojskowego dla Ukrainy i polityką rządu w Berlinie. I ta polityka wydaje się, że wymaga pewnej korekty. Ona nie dotyczy tylko Patriotów, ona dotyczy również na przykład czołgów Leopard 2, których Niemcy też nie chcą przekazać, mimo że mają ich pewną liczbę w takiej rezerwie producentów, czyli czyli one stoją gdzieś na placach i na składowiskach i mogłyby być właściwie w każdej chwili bez uszczerbku dla obronności Niemiec przekazane na Ukrainie, na Ukrainę, bez załóg niemieckich, tylko one byłyby obsługiwane przez załogi ukraińskie, a to znakomicie by pomogło walczącym Ukraińcom bez ryzyka też wciągnięcia NATO do wojny. To jest kwestia natury politycznej. Znaczy Niemcy w sposób bardzo opieszały, powolny i niechętny pomagają Ukrainie w wojnie, dlatego że mają inną ocenę sytuacji politycznej i też przyszłej pozycji Rosji w jakimś nowym systemie bezpieczeństwa, który będzie musiał być zbudowany już po wojnie.
To też kwestie delikatne. Wiadomo, są konwencje, są umowy międzynarodowe, są zasady prowadzenia działań wojennych, ale też jest kwestia interpretacji choćby tej drugiej strony, czyli rosyjskiej. Mamy w historii wiele takich incydentów wojennych czy prowokacji, które zostały zinterpretowane tak czy inaczej przez jedną i drugą stronę, więc tutaj też jest, myślę, że to bardzo ważne. Natomiast ja chciałbym też, przechodząc jakby do innego tematu, też który się łączy z tym, o czym mówiliśmy. W tym tygodniu byliśmy świadkami przywiezienia do portu w Gdyni z jednej, partii takiej małej, powiedzielibyśmy, czołgów K2 i armatochaubic K9 z Korei Południowej. Mówi się o realizacji kontraktu na amerykańskie Abramsy. Pytanie, bo też krytyków nie brakuje, czy Polska staje się, niektórzy też tak mówią, taką małą militarną potęgą i czy to jest nam potrzebne, czy to jest konieczne w tej sytuacji?
To jest w tej sytuacji tym bardziej konieczne i tym bardziej potrzebne, dlatego że wojna na Ukrainie jeszcze się nie zakończyła i my byśmy wszyscy, jak sądzę, chcieli, żeby ona już zmierzała do końca i zmierzała po myśli narodu ukraińskiego, ale takiej pewności nie ma. Rosja nie rezygnuje ze swoich celów o charakterze już w sposób otwarty, zaborczych, o czym mówił szczerze wczoraj chociażby Władimir Putin, spotykając się z rosyjską Radą do spraw praw człowieka, gdzie twierdził, że jedną ze zdobyczy tej wojny jest fakt, że Rosjanie opanowali ziemię wokół Morza Azowskiego i w związku z tym to Morze Azowskie zostało przekształcone w rosyjskie jezioro. To są cele zaborcze, to są cele imperialistyczne i Rosja z tego nie rezygnuje. Kilka tygodni temu Putin mówił na spotkaniu Klubu Wałdajskiego, że te tak zwane propozycje pokojowe z grudnia ubiegłego roku, one nadal są aktualne, to znaczy Rosja się z tego myślenia nie wycofała, a one są dla sytuacji Polski zasadnicze, a mianowicie Rosja tam przedstawiła żądania wobec całego NATO wycofania instalacji wojskowych, wycofania sił, wycofania tych kontyngentów, które tutaj w tym układzie rotacyjnym przebywają w Polsce i w państwach bałtyckich. One miałyby się wycofać do Europy Zachodniej, do tak zwanego starego NATO, co by oznaczało, że Polska i inne państwa regionu są przekształcane w taką strefę buforową, gdzie te rosyjskie wpływy mogą odgrywać znaczącą rolę. No i tak długo, jak długo Rosja nie rezygnuje z używania argumentu siły militarnej w osiąganiu swoich celów politycznych, a nie ma takich symptomów, żeby ona miała chęć zrezygnować z tego, to tak długo się trzeba przeciwstawić siłę, trzeba być gotowym na każdy scenariusz, nawet ten najbardziej negatywny, bo proszę sobie wyobrazić, co by się stało, takie były rosyjskie plany, to wynika z przechwyconych na Ukrainie dokumentów, gdyby Rosja tę wojnę z Ukrainą wygrała, tak jak planowała w ciągu kilkunastu dni, a politycznie połknęła Ukrainę, tak jak planowała, powiedzmy gdzieś do czerwca, lipca tego roku, to dzisiaj mielibyśmy już wojska rosyjskie na całej naszej wschodniej granicy, zważywszy na to, że Białoruś jest wojskowo kontrolowana przez Rosję i ta integracja tam postępuje. Gdyby do tego doszła Ukraina, to mielibyśmy olbrzymią armię rosyjską na naszej granicy, 200 kilometrów od Warszawy. Na taki scenariusz musimy się przygotowywać.
Z jednej strony kwestie rozmów pokojowych, bo wojna no już prawie rok nam towarzyszy, trwa i też pochłania wiele ofiar. Z drugiej strony, jak czytamy w niedawnym raporcie Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, przekaz medialny, ten taki szeroki, jeżeli chodzi o media ogólnorosyjskie, jak i lokalne, czy działania w terenie, świadczyć miałyby o tym, że Putin wcale nie chce tak łatwo rezygnować, wręcz przeciwnie, to co też niektórzy zauważali na początku tej wojny, że Ukraina to może być tylko jeden z elementów planu Putina. Czy coś konkretnie o tym świadczy, że to rzeczywiście może być długa wojna?
No my musimy tu spojrzeć na to jakby z dwóch perspektyw, tak, taktycznej i strategicznej. Taktycznie Rosja wydaje się dążyć do takiej formuły zamrożenia konfliktu na Ukrainie albo przerwania tych działań, albo sprowadzenia ich do możliwie nieintensywnej wojny. Tu chodzi o to, że ona potrzebuje czasu, żeby się przegrupować, żeby jakby odświeżyć siły, żeby wreszcie ci zmobilizowani żołnierze, którzy gdzieś w liczbie około 150 tysięcy, jak wynika ze słów samego Putina, szkolą się aktualnie w różnych ośrodkach szkoleniowych i na rosyjskich, ale też i białoruskich poligonach. Rosja potrzebuje czasu, żeby tą drugą armię, no bo 150 tysięcy rezerwistów to jest olbrzymia siła, żeby ją wyposażyć, żeby ją przeszkolić, żeby ją wreszcie wysłać na front. I dlatego można odnieść wrażenie, o tym mówią eksperci, że obecnie Rosji by zależało na uzyskaniu takiej pauzy strategicznej, takiego czasu wytchnienia, odpoczynku i przegrupowania sił. Ale z perspektywy właśnie wielkiej strategii rosyjskiej, no nie ma żadnych sygnałów, które by wskazywały na to, że Rosja myśli o powojennym ładzie, który nie byłby ładem podporządkowanym, przynajmniej w naszej części Europy, jej dominacji. Putin mówi otwarcie o długiej wojnie, mówi o tym, że są trudności na froncie, ale Rosjanie jakby zwyciężą, bo są przygotowani na długą batalię. Mówi o wojnie toczonej nie z Ukrainą, tylko z całym Zachodem, z NATO, ze światem zachodnim. Mówi o jakimś nowym porządku globalnym i też mówi i przygotowuje przemysł rosyjski do przestawienia się na właśnie potrzeby produkcji wojennej. No a w związku z tym Rosjanie w taki dość tradycyjny dla siebie sposób tworzą taką sytuację pewnej niejasności, pewnej ambiwalencji, bo z jednej strony mówią o gotowości do rozmów, do jakichś negocjacji, a z drugiej strony przygotowują się na długą wojnę. No i to wyjaśnia, jak oni rozumieją negocjacje. Negocjacje miałyby doprowadzić do akceptacji ich oczekiwań i ich żądań. No a jeśli druga strona nie chce się na to zgodzić, nie chce się wyzbyć części swojego terytorium czy części suwerenności swojej, tak jak to jest w przypadku Ukrainy, no to Rosja przygotowuje się do długiej wojny i do kolejnych miesięcy zbrodni i agresji. W związku z tym to jest taka, powiedziałbym, dialektyka, którą się Rosjanie posługują i na razie póki co nie widać symptomów, żeby oni zamierzali z tej drogi zejść.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo.
Pan Marek Budzisz, publicysta, ekspert do spraw wschodnich, był naszym gościem. Dziękujemy serdecznie.